Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry, to Sekielski o nałogach. Jeśli chcesz wesprzeć moją pracę, to zapraszam na patronite.pl/Sekielski. Zachęcam do komentowania, udostępniania tego nagrania i do informowania w ogóle, że coś takiego na YouTubie i na platformach podcastowych jest. Dzisiaj Mikołaj Choroszyński. Dzień dobry.
Dzień dobry, Marku.
Mikołaj, jesteś psychodietetykiem, dietetykiem. Jesteś założycielem fundacji Fit Mind, tak?
Zgadza się, tak.
Jesteś autorem książki. Ja może proponuję, że tą książkę, żebyśmy dali jednemu z patronów, co? Ktoś to wylosuje, zrobimy losowanko. Uzależnienie od słodyczy. Skuteczne narzędzia do zmiany nawyków. Myślę, że to się przyda, bo którą plagą w tych uzależnieniach są te zaburzenia takie jedzeniowe.
Według badania z 2022 roku po alkoholu i nikotynie jest to trzecie uzależnienie.
No, skala jest przeogromna niestety. Mikołaj, ty zacznijmy od informacji, bo ona się może przydać. Ja będę podawał datę, tym jest prosty. 23-24 września organizujesz, twoja fundacja wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Psychologii i Zdrowia z Uniwersytetu Śląskiego, uzależnienie od jedzenia od badacza do praktyka. To jest konferencja, która będzie online. Wszyscy mogą się zapisać dowolnie, tak?
Jak wygląda? Szczególnie dla specjalistów chcemy pobudzić debatę psychologów, dietetyków, lekarzy na temat uzależnienia od jedzenia, sposobów pracy z pacjentem. Będą też warsztaty, na które mogą się zapisywać i specjaliści, i osoby szukające pomocy. Więc drugiego dnia jest 6 tematów warsztatów. Zapraszam do zapoznania się z tematami.
To ja zachęcam wszystkich zainteresowanych. 23-24 września. Link gdzieś może podeślesz mi później, to umieścimy w tym pod nagraniem w opisie, żeby było łatwiej znaleźć. No, ty zajmujesz się tą psychodietetyką i uzależnieniami, ale powiedziałeś mi przed chwilą, że to się nie wzięło trochę znikąd też. Tak, że masz jakieś swoje doświadczenia. Możesz się podzielić trochę tą historią swoich zaburzeń.
Jasne. Niedawno miałem taki coming out, gdzie oficjalnie przyznałem się.
To jest straszne w ogóle określenie, nie? To przyznawanie się do tego, że jest się, nie wiem, chorym na coś.
Nie? Najpierw trzeba sobie to uświadomić, a to nie jest takie oczywiste. Dopiero gdzieś tam jak łapię perspektywę po przejściu kilku procesów terapeutycznych, potrafię nazywać pewne elementy i u mnie takie nałogowe objadanie się było konsekwencją nieleczonej depresji. Później to objadanie się weszło w nawyk i potrzeba było lat, żeby to wszystko przepracować i odzyskać zdrową relację z jedzeniem i mieć zaufanie do siebie i nie czekać tylko na moment, kiedy można zjeść aż do bólu jakąś ilość jedzenia. To dzięki temu, że pracuję w tym obszarze i zainteresowałem się tym, no widzę, że wiele osób tego doświadcza. I większość osób, z którymi współpracujemy też jako fundacja, przez lata, 20-30 lat zmagają się z tymi problemami i nie wiedzą, do kogo się zgłosić. Przed rodziną nie bardzo mogą się przyznać, więc powoduje to uczucie wstydu, uczucie smutku, braku wiary w siebie. Dopiero gdzieś w trakcie naszych na przykład spotkań grupowych te emocje mają szansę wypłynąć i wtedy zaczyna się proces zdrowienia czy odzyskiwania kontroli nad swoim zachowaniem żywieniowym.
Ty z czym miałeś największy problem? Ty też tak klasycznie poszedłeś w słodycze, czy to było po prostu jedzenie czegokolwiek?
Nie, akurat słodycze nie były moim głównym faworytem. Może gdzieś tam w bardzo młodych latach dziecięcych, ale to raczej nie utożsamiam tego z zaburzonym jeszcze wtedy zaburzeniami odżywiania. Natomiast u mnie była to ilość. Ja potrafiłem zjeść 2, 3, 4 obiady. Potrafiłem się później głodzić przez parę dni, aż do momentu, kiedy mogłem znowu się najeść do takiego, do bólu. Więc to był taki cykl odchudzania się i głodzenia i objadania się. Ciężko jest z tego wyjść. To mijają tygodnie, miesiące i jeżeli ktoś z zewnątrz nie podpowie, jak ułożyć sobie kilka elementów, nie zwróci uwagi na pewne obszary, to może trwać latami, może trwać całe życie. Współpracujemy z osobami na przykład w wieku 60 kilku lat w grupach i faktycznie dopiero kiedy przechodzimy pewien proces, kiedy pewne rzeczy są nazywane, kiedy skupiamy się na pracy, na emocjach, na potrzebach, na wartościach, nagle zmienia się perspektywa. Też w naszym programie FitMind przechodzimy przez element zatrzymania procesu jedzenia na przykład napadowego, objadania się, jedzenia słodyczy, który pozwala złapać dystans, perspektywę przez 4 tygodnie. W międzyczasie pracujemy intensywnie, żeby przekazać narzędzia, które można wykorzystywać przy odzyskiwaniu kontroli. Z jedzeniem jest taki problem, że
nie da się go rzucić.
Nie da się go rzucić. Tak, mamy w grupie też osoby, czy zgłaszają się do mnie osoby, które są alkoholikami, trzeźwymi alkoholikami i ich uzależnienie przeszło w stronę słodyczy. I taki przykład zapadł mi w pamięci, kiedy jeden z moich pacjentów miał catering dietetyczny. I myślałem, że wszystko jest spokojnie, no i weszliśmy w ten etap 4 tygodni postu od danej substancji, czyli postu od tych słodyczy. No i miał na deser, czy tam na podwieczorek jakieś fit szarlotkę, czy fit sernik. No i pojawiało się pytanie, czy to już jest słodycz, czy to jeszcze jest zdrowy obiad, czy tam zdrowy podwieczorek. Czy garść daktyli to jest złamanie tego postu, czy nie? Więc skupiamy się wtedy na takim nazywaniu tych, przede wszystkim na reakcji, jaką to wywołuje. Czy to jest zdrowe, czy to jest...
Czy to jest traktowanie posiłku, czy jako po prostu tej nagrody, na którą czekam cały dzień, tak?
Tak, traci się kontrolę, jeśli impulsywnie, tak, to jest... Więc też często zaznaczamy, żeby nie przełożyć tego nałogowego jedzenia, na przykład słodyczy. Ktoś się zgłasza z jedzeniem czasami jednego produktu, że to jest, nie wiem, jakiś batonik konkretnej firmy, tak? I one są tym...
Ulubione.
Tym ulubionym, tak, substancją.
Ja przez miesiące, pamiętam, chodziłem do Żabki, tylko brałem 2 paczki krakusków. To nie jest reklama. Zwykłych herbatników, nie?
Dokładnie. I jak przestają mieć ten produkt, na przykład zastępują go innym, tak? Co też nie jest rozwiązaniem tej sytuacji.
Co złego jest w tym, bo najczęściej my jako konsumenci, kiedy ktoś zauważa, że nie wiem, że jest zbyt otyły albo z jakiegoś innego powodu chce się, tak jak to się mówi, wziąć za siebie i zaczynamy od odchudzania, nie? Ustawiamy sobie, nie wiem, powiedzmy jakiś bilans kaloryczny i nie wiem, zaczynamy pilnować tego jedzenia. Co w tym jest tak naprawdę złego?
Wiesz co, to...
Poza tym, że to może być skuteczne tak krótkoterminowo.
Krótkoterminowo, tak. Wiesz, to jest skuteczne, jeżeli na przykład ktoś jest sportowcem i chce zrobić redukcję i potrzebuje zrzucić kilka kilogramów przed zawodami, bo on potem i tak wróci z tymi kilogramami. Tak, że jest aktywny fizycznie, to organizm fajnie hormonalnie będzie reagował i te hormony sytości w miarę szybko się wrócą do równowagi. Ale jeżeli osoba, która na przykład ma jakieś też problemy emocjonalne, problemy na płaszczyźnie psychicznej, będzie chciała z tego powodu się odchudzać, to tylko nasili skalę problemu z jedzeniem, tak? Zaburzy tą relację z jedzeniem. I trzymając się sztywno tych ramek i ilości kalorii, białka, tłuszczy itd., itd., no, można przez jakiś czas funkcjonować. Natomiast tego typu modele nie są elastyczne. Jeżeli jesteśmy w warunkach, które się zmieniają, nie wiem, wakacje, spotkania z rodziną, spotkania ze znajomymi, to ta wcześniejsza presja, żeby zmniejszyć ilość kalorii i trzymanie się tego kurczowo powoduje nadwyrężenie naszych wewnętrznych zasobów i później jak jest tam ten moment, kiedy się spotykamy z rodziną, z znajomymi, jest pełny stół, można sobie pofolgować, no to puszczają całkowicie hamulce. Z tego względu, że te zasoby wcześniej były już mocno nadwyrężone. Więc zdecydowanie bardziej podchodzę do takiego modelu elastycznego, żeby, okej, na co dzień zasada 80/20, czyli 80% kalorii w diecie niech będzie z tych nieprzetworzonych, zdrowych produktów, a wtedy możemy sobie też od czasu do czasu pozwolić na coś ekstra. Ale przede wszystkim dobrze jest ten przejść ten proces odzyskiwania kontroli nad swoim zachowaniem żywieniowym, żeby najpierw to wyregulować. Bo to też jest ciekawe.
Jak się reguluje właśnie, bo to oczywiście też często takie hasło, taka fraza się pojawia, że dieta to nie jest takie krótkoterminowa zmiana talerza, tylko zmiana całego stylu życia, nie? Że to powinno tak być. No to jest takie fajne określenie, które mówi nam kompletnie nic, poza tym, że nie chodzi o samo żarcie, co to znaczy zmiana całego życia, co filozofii, wiesz, poglądów.
Jak zgłaszają się do mnie osoby, które chcą przejść na dietę, jakiś czas temu pacjentka wspomniała, że ona na słowo dieta już ma zespół PTSD.
Tak.
I wiele osób, myśląc dieta, automatycznie włosy im się na karku jeżdżą.
To jest kara jakaś, nie?
Tak, dokładnie. Jeżeli tak do tego podchodzimy, to z takim nastawieniem, to na pewno to nie będzie trwałe. My to robimy w jakimś określonym czasie. Okej, sportowcy mogą tak podchodzić, bo oni potrzebują do konkretnej daty coś zmienić i potem niech to wszystko wraca z powrotem. Mhm. Ale jeżeli ktoś zmaga się z nadwagą albo choruje na otyłość, to zdecydowanie bardziej podchodzimy do zmiany nawyków żywieniowych, takiego myślenia o tym, jako o zmianie. Wtedy przebudowujemy środowisko psychiczne, fizyczne, społeczne, czyli reorganizujemy różne elementy wokół siebie, tak żeby one nas wspierały nawet w momencie, kiedy nie ma motywacji, kiedy jest gorszy dzień, gorszy tydzień, spadają zasoby. No to wtedy na przykład przebudowa środowiska fizycznego, nie trzymam produktów w domu. Tak? Jeżeli oczywiście to też kwestia, z kim mieszkam. To często nie jest takie łatwe, żeby inni domownicy się zgodzili.
Ciężko wymagać, żeby wszyscy się dostosowali do ciebie,
tak,
nie?
Tak, więc wtedy przebudowujemy środowisko społeczne i w jakiś sposób próbujemy nawiązać komunikację z bliskimi, przedstawiając nam nasze potrzeby, wartości. Jest to złożona siatka, ale jeżeli uda się ją w jakiś sposób przebudować, to potem właśnie w momentach spadku motywacji, w momentach jakiegoś nawrotu, to wszystko to wokół nas, nasze środowisko fizyczne, psychiczne i społeczne będzie nas wspierało w tej zmianie. Więc zmiana nawyków to przebudowanie swojej relacji z jedzeniem na wielu płaszczyznach.
No właśnie, ten aspekt psychologiczny jest zawsze chyba najtrudniejszy jednak mimo wszystko, bo można sobie znaleźć tę motywację nawet, no choć tutaj pewnie się specjaliści kłócą, czy motywacja to w ogóle jest coś takiego na dłuższą metę sensownego, bo ona być może raczej chyba daje napęd do jakiegoś działania krótkoterminowo niż pozwala nam wytrwać. Natomiast no łatwo sobie dzisiaj ułożyć fajną dietę, nawet zdrową, no tylko co w sytuacji, kiedy nawet osiągamy ten cel upragniony, chudnie, ktoś, nie wiem, 20 kilo, bo miał takie założenie, schudł i co dalej, nie?
Mhm. Przychodzimy...
No co, pojawia się tak psychicznie taki hamulc, co, schodzi jakaś blokada, kiedy osiągamy ten cel i nagle, no właśnie, co się najczęściej tak, dzieje w tych umysłach ludzi?
Jeżeli ustalimy cel jako konkretną masę ciała, redukcję masy ciała, to dokładnie jest ten mechanizm, że dochodzimy do tego i nagle ciało, które domaga się już powrotu do bilansu kalorycznego sprzed odchudzania, no nagle może zacząć krzyczeć, tak, że okej, wracamy. Jeżeli to jest celem, jeżeli odchudzanie się jest celem, ale jeżeli celem jest zmiana nawyków żywieniowych, to cieszymy się tym procesem, cieszymy się sumą małych kroków, które gdzieś tam wyznaczamy i też nawiązując do motywacji, wtedy motywacją jest zbudowanie sobie jakiejś grupy wsparcia, osób, które będą, z którymi można to podzielić się swoimi sukcesami, podzielić się trudnościami. Podoba mi się taki model motywacji oparty, który wykorzystywany jest praktycznie w wszystkich kulturach i wszystkich religiach, takich spotykania się co tydzień. No zobacz, na przykład do kościoła się chodzi co niedzielę. Dlatego, żeby sobie przypomnieć wszystkie zasady i wszystkie reguły. I tak samo jest ze zmianą nawyków żywieniowych. I to też staram się unikać tego określenia, czy coś jest trudne, czy nie jest trudne, czy może być bardziej złożone. Natomiast okres pierwszych 2 lat jest, warto mieć wtedy większą uwagę. Bo nawet jak zredukujemy masę ciała, tak? 10-15 kg, w zależności z jakiego punktu do jakiego, to jeszcze ten okres 2 lat często jest takim okresem, kiedy jeszcze emocjonalnie ciało pamięta to, co było wcześniej. Natomiast w przypadku redukcji większej ilości...
Właśnie, silne są takie zapisy jakby w ciele, bo to się spotykałem z czymś takim, nie? Że ciało jakby stara się, dąży się do tego, co już było, nie? Że, tak. Że jest taka tak zwana pamięć tych komórek. Jak to w ogóle działa?
Jest... Faktycznie, to jest... Nazywam to uzależnieniem takim emocjonalnym. Że ciało pamięta nawyki. Jeżeli my coś, nowe zachowanie odpowiednio długo powtarzamy, to w pewnym momencie to nowe zachowanie zastąpi to stare i to będzie już nawykowe nasze zachowanie. Pamiętam, że kiedyś jadłem obfite kolacje i moja kolacja to była sterta kanapek i ważyłem wtedy też 20 kg więcej, ale ileś tam już lat temu, naście, przestałem jeść kolację i dla mnie nawykiem jest teraz to, że nie zastanawiam się wieczorem, czy zjem kolację. To już jest u mnie nawykowe. Gdzie wcześniej zupełnie inaczej do tego podchodziłem.
Ale nauczyłeś się słuchać po prostu organizmu i organizm ci mówi, nie jestem głodny i po prostu nie jesz, tak?
Zjadam większość swojego zapotrzebowania kalorycznego w ciągu dnia. Mhm. I wieczorem nie potrzebuję, ale też wieczorem często pojawia się ta chęć jedzenia. Jeżeli jesteśmy w jakiś sposób na przykład niewyspani, zestresowani, zmęczeni, to wieczorem może się pojawić chęć.
Albo Netflix się odpala.
Dokładnie. Coś pochrupać, tak? Jak pytam pacjentów, czy mają inne sposoby na spędzanie czasu niż konsumpcja kalorii, to tak po zastanowieniu się często ciężko znaleźć, bo czy właśnie Netflix, czy pójść do kina z popcornem, spotkać się na kawkę, na ciastko, z rodziną, ze znajomymi, zawsze są jakieś kalorie. Więc wtedy wprowadzamy różne nawyki, które nie są związane z konsumpcją kalorii. To też wymaga czasu ich wprowadzenia, bo na początku nie są tak nagradzające jak te kalorie. Wyjść na spacer i pospacerować ze znajomymi, zamiast posiedzieć gdzieś w kawiarni.
Dlaczego cukier, słodycze tak ogólnie, to jest takie zło?
Wiesz co, z kilku względów. Po pierwsze, mamy zapisany gdzieś chęć na... czy smak słodki jest dla nas bardzo nagradzający. Przynajmniej dla większości społeczeństwa, bo niektórzy mają troszeczkę inny zestaw genów i dla nich bardziej tłuste i kaloryczne jedzenie jest wtedy nagradzające. Są osoby, które wolą zjeść hamburgera z bekonem albo paczkę chipsów niż czekoladę i tort. Natomiast większość osób...
Mówi się, że te strzały dopaminowe z cukru, to one są porównywalne czasem nawet z takim strzałem, który się dostaje po heroinie na przykład.
Tak, było badanie na szczurach, które porównywało do kokainy. Natomiast faktycznie to jest... Po pierwsze, mamy bardzo silne receptory na smakowitość produktów i ich kaloryczność. To jest ewolucyjne przystosowanie. To jest dla nas fundament przeżycia. No, wiedząc to, producenci żywności od lat 60. gdzieś tam już w Stanach produkują i przygotowują żywność, która właśnie ma dokładnie pobudzać te mechanizmy, które dają nam wtedy niesamowitą satysfakcję, niesamowity skok i przyjemność. Ja się śmieję, że czasami kilkuletnie dzieci już mają za sobą pierwszą libację słodyczową. Takie są filmiki jak na YouTubie, jak dziecko dostaje pierwszy raz loda. I tak najpierw nie chce, ale w końcu posmakowało i oczy takie
się robią wielkie,
olbrzymie,
świat się zatrzymuje dookoła.
Dokładnie. I ta poprzeczka dopaminowa już będzie w zupełnie innym miejscu po takim doświadczeniu. Ponieważ w naturze nie występują tak kaloryczne produkty. Są tłuszcze, ale nie są w połączeniu z cukrami. Więc nie ma w naturze czegoś, co jest tłuste i słodkie jednocześnie. I to połączenie sprawia, że faktycznie ludzie potrzebują pewnej samokontroli, żeby tych produktów nie jeść cały czas. Też jest to związane ze świadomością. Zobacz, że kiedyś osoby postawne, osoby zamożne miały zazwyczaj problem z nadwagą lub otyłością w czasach historycznych. A osoby biedne i niewyedukowane były zazwyczaj niedożywione. Teraz się to odwróciło, ponieważ jest pewna świadomość w kręgach osób, które są wyedukowane i mają jakąś wiedzę na temat swojego zdrowia i odżywiania, a najniższe warstwy społeczne raczej mają wyższe parametry BMI. I to też zauważam, że nie widzą problemu, że jedzą w ten sposób i nie do końca mają świadomość, do czego to prowadzi. No i tak zmagamy się z wszystkimi chorobami cywilizacyjnymi i metabolicznymi. Teraz główna epidemia naszych czasów, czyli choroby związane z otyłością i z niezdrową dietą. Więc myślę, że ten smak słodki...
No mówi się o tym, jakby pewnie to jest wiedza już powszechna, no, że papierosy, palenie nikotyny, no, skraca życie, alkohol, narkotyki i podobnie. A z jedzeniem mamy taką świadomość wciąż, że jedzenie śmieci też nam odejmuje, już abstrahując od jakości życia, nie? Bo takie ja znam po sobie, no, takie poranki po takich ciągach cukrowych, to są po prostu poranki, kiedy ja, nie miałem kaca, ale nie chciało mi się w ogóle dupy podnosić z kanapy, nie?
Tak, bo trzeba, musi przepracować tą ilość cukru.
Jest jakaś taka świadomość, rzeczywiście się zmienia trochę wśród... Jakby zmienia tak uogólniając się, społeczeństwo.
Zmienia się, staramy się, żeby się zmieniało. My też próbujemy dołożyć do tego swoją cegiełkę. Powstają różne kampanie, coraz więcej się o tym mówi, no, ale nadal wydaje mi się, że to jest słoń, którego nie widzimy w pokoju, którego jeszcze nie jest do końca nazwany. I nie widzę na razie takiego rozwiązania, które by pozwalało tym problemem zająć się tak od strony chociażby systemowej.
A jak, wracając do tych słodyczy, czasem się, też słyszałem coś takiego, no, że nie musisz jeść tego, nie wiem, batonika, tego ciasteczka, możesz zjeść, nie wiem, owoce, które też są słodkie. Nigdy jeden owoce nie czułem, że zaspokajam w sobie tą potrzebę, którą zaspokajam sobie cukrem. W mieszance z tłuszczem
oczywiście. Tak, to zawsze jest kwestia tego odzwyczajenia się. Tak jak proponujemy rozwiązania niekaloryczne na taką regulację emocjonalną, jak spacer, jak nie wiem, prysznic, jakiś sport. I uczestnicy naszych grup na początku zawsze podkreślają, że to nie jest to samo, co ciastko. Ale po tym okresie na przykład detoksu dwutygodniowego, postu od danego zachowania, okazuje się, że owoce zaczynają smakować i że są też fajnym elementem diety, który zaspokaja tą chęć na słodkie. Natomiast celem jest takie odzyskanie nad tym kontroli, że jednak to ciastko może się od czasu do czasu pojawić. To nie jest nic złego. Tylko żeby było w dobrej proporcji z resztą diety, która...
No właśnie, taki detoks, taki długoterminowy od cukru, lecząc zaburzenia osób, które mają problem z cukrem, jest konieczny? I ile musi trwać?
Nie zawsze jest konieczny. To jest rozwiązanie, które się w naszym wypadku sprawdza i w przypadku osób, które...
Bo ja wiem po sobie, że u mnie nie ma drogi na skróty. Albo jem cukier, albo wciągam po prostu ilości takie niebotyczne, albo nie wiem w ogóle.
Więc czy to jest skuteczne? No, ten okres 2 do 4 tygodni pozwala złapać dystans. Wiele osób, które przejdzie, te pierwsze 2 tygodnie są najtrudniejsze. Nawet wiele, część osób zgłasza...
Nasz realizator Krzysztof kiwa głową.
Część osób...
Zgadza się z tobą.
Część osób zgłasza też efekty odstawienne. Ból głowy. Nawet miałem takie... Kiedyś pacjent do mnie dzwonił, który mówi, że normalnie czuje dreszcze i jest mu... Nie może się na niczym skupić, myśli tylko o słodyczach. Jak pił duże ilości słodkich napojów. Jak z dnia na dzień przestał, to jego organizm się zbuntował przeciwko temu. Więc ograniczając na 2 do 4 tygodni, znaczy ograniczając, stosując post od słodyczy, okazuje się, że później to jest łatwiejsze w utrzymaniu długoterminowym, natomiast to też nie zawsze jest celem, żeby tych produktów, żeby one były zakazane. Chodzi o to, żeby one nie budziły napięcia. Mieć świadomość, kiedy je jem, po co je jem. A sam post ma uzasadnienie w takim szlaku dopaminowym. Jeżeli jesteśmy uzależnieni od jakiegoś zachowania, to tam jest więcej receptorów dopaminowych. I okazuje się, żeby mózg się przebudował i układ nerwowy się przebudował, to potrzeba właśnie tych 2 do 4 tygodni, gdzie receptory dopaminowe pojawiają się w innych obszarach mózgu, odpowiedzialnych za inny rodzaj przyjemności. I to widać u nastolatków uzależnionych od gier komputerowych, że te 2 tygodnie są dla nich trudne, a potem okazuje się, że okej, wyjście ze spotkania się ze znajomymi też jest w jakiś sposób przyjemne. I to widzimy i to stosujemy w naszym programie zmiany nawyków żywieniowych. Właśnie dla osób uzależnionych od jedzenia. Głównie są to słodycze, są to osoby, które zgłaszają się.
Czyli nie ma jakiegoś takiego złotego środka, tabletki, która nas przemodeluje w ciągu jednego dnia i z zaburzenia cukrowego sobie spokojnie zaczniemy zajadać. No a tu oczywiście przykład od czapy, liście sałaty.
To jest...
To tak nie zadziała.
Wiesz co, jest ciekawe, bo są różnego rodzaju substancje i są operacje bariatryczne, które sprawiają, że pacjenci nie mają apetytu. Nagle te słodycze przestają dla nich mieć jakikolwiek... nie czują pociągu do nich. Natomiast co pokazują badania? Że wtedy te osoby mają dużo większe prawdopodobieństwo uzależnienia się od innych substancji, od leków, od alkoholu, czy od jakichś zachowań.
A czemu tak się
uzależniających? Nie rozwiązujemy wtedy swoich problemów wewnętrznych, ponieważ jedzenie jest efektem czegoś. Zawsze podkreślamy, że jedzenie jest efektem czegoś, a nie jakichś niezaspokojonych potrzeb wewnętrznych. Czy jakichś schematów, które narosły na przestrzeni lat, a nie z przyczyną samą w sobie. Więc po nitce do kłębka dochodzimy do tego, co tam się w środku dzieje. I w podejściu, które stosujemy, około 20% to jest podejście dietetyczne. Trafiają do nas osoby, które myślą, że schudną i że zaoferujemy im taką kompleksową dietę i opiekę dietetyczną. Okazuje się, że trafiają w zupełnie inne miejsce i skupiają się na innych obszarach i to jest dla nich zaskakujące, ale z drugiej strony daje to ogromne rezultaty i potem dzielą się też
jak liczna jest grupa osób, które właśnie przychodzą po takie matematyczne rozwiązanie, a dowiadują się, że trzeba pracować nad nie wiem, jakimiś nieprzepracowanymi historiami z życia, która rezygnuje, mówi, że nie, to nie dla mnie.
Wiesz, to ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć, jak wiele osób z tego powodu rezygnuje. No, większość osób, które do nas trafia, już wie mniej więcej, z czym to się wiąże. Mamy treści na naszych social mediach, na stronie, gdzie pokazujemy historię osób, które już przeszły ten proces. Natomiast to jest proces intensywny, więc czasami faktycznie potrzeba mieć te 10 tygodni i wtedy się skupiamy na tej zmianie nawyków i to wymaga zasobów. Im więcej się zasobów zainwestuje, tym ten proces się przejdzie sprawniej. Co ciekawe też, na co dzień obserwuję, że około 8 na 10 zgłaszających się osób to kobiety i około 20% to mężczyźni. Ale są czasami, ostatnio to troszeczkę się już zmienia i też prowadzimy męskie grupy, gdzie jest zupełnie inna energia i wtedy w przypadku mężczyzn sprawdza się takie podejście, może trochę generalizuję, ale jest trochę mniej skupienia się na emocjach, a bardziej właśnie na danych, na tym, co to ma zrobić, na tym, po co nam jest potrzebna inteligencja emocjonalna, że to jest zestaw kompetencji. Jest trochę inna energia, ale też jest to bardzo nagradzające, szczególnie dla nas prowadzących, gdzie pod koniec dziękują nam za cały ten proces i za to, czego dowiedzieli się o sobie. I że często to jest dotknięcie jakiegoś wierzchołka, który trzeba później jeszcze przepracować.
A jak się, jako jakieś rozwiązanie, jako recepta, jakbyś zakwalifikował i zaopiniował jedzenie, mam na myśli osoby, które nadużywają cukru, te tak zwane fit słodycze, nie? Gdzie na przykład, gdzie one rzeczywiście mają takie zdrowsze składniki, one są na przykład słodzone, nie wiem, często chyba tak jest w ciastach robione, że suszone daktyle chyba, one mają dużo tej słodyczy, one, i to jest jakby ten cukier, który jest w nich używany, ale są też słodziki bardzo różne, jest erytrytol, który w ogóle chyba nie jest kaloryczny, aspartam, który ostatnio się pojawiły jakieś sugestie chyba z WHO, że jest, jeśli dobrze pamiętam, prawdopodobnie, potencjalnie rakotwórczą jednak substancją, a Coca-Cola i inne napoje są nim słodzone. Jak z twojej perspektywy takie ciastka, które są właśnie słodzikami na przykład słodzone, czy to jest jakieś rozwiązanie w sytuacji człowieka, który tak naprawdę zajada te swoje jakieś emocjonalne problemy?
To zależy, jak do tego podchodzi. Czy właśnie podchodzi w taki sposób impulsywny, kompulsywny i jak czuje się po zjedzeniu. Czy właśnie tym reguluje głód emocjonalny czy głód fizjologiczny? Na pewno porównując je do takich przemysłowych słodyczy, jest to lepsze rozwiązanie. Więc od czasu do czasu, jeżeli pojawiam się w diecie, zupełnie nie mam nic przeciwko. Jeżeli to jest, szczególnie też polecamy jedzenie takich słodyczy z bliskimi, ze znajomymi, żeby nie jeść ich samemu właśnie w jakiś taki niezdrowy sposób. Natomiast efekty zdrowotne, jeżeli ktoś też na przykład cierpi na choroby metaboliczne, cukrzyca, otyłość, nadciśnienie, problemy z cholesterolem, z lipidogramem, to wtedy warto zwrócić szczególną uwagę. To są przypadki, gdzie już dobrze jest stosować się bardziej restrykcyjnej diety, żeby wprowadzić te choroby w stan remisji. Więc to wtedy troszeczkę inaczej podchodzimy do danej osoby, niż jeżeli ktoś jest zdrowy i nie ma problemów metabolicznych, bo wtedy na pewno zjedzenie od czasu do czasu takiego produktu nic mu negatywnego nie zrobi.
A powiedz jeszcze o tej kwestii właśnie hormonalnej, bo mam wrażenie, że jest spory chyba szum jednak informacyjny, jak umówmy się, najczęściej pewnie w pierwszym miejscem, gdzie osoby, które mają jakieś zaburzenia z jedzeniem, szukają informacji, to jest internet, doktor Google, i tam specjalistów jest co nie miara wszędzie w social mediach i no, wszędzie, gdzie się w ogóle tam kliknie. Jak jest właśnie w jakiej formie, w jakim terminie czasu bezpieczne jest bycie na przykład na redukcji, na deficycie kalorycznym w kontekście zmian hormonalnych, które mogą, które ten deficyt może wywołać, bo zdaje się, że to ma wpływ, nie? Na tą gospodarkę hormonalną naszego organizmu.
Oczywiście, wszystko ma wpływ na gospodarkę hormonalną. Jak się nie wyśpimy, to też będzie to miało wpływ na gospodarkę hormonalną. Osoby, które się nie wysypiają albo śpią mniej niż zazwyczaj, jeszcze wypiją do tego kawę, to mają w badaniach stan przedcukrzycowy już. Więc tu trzeba zwrócić na cały styl życia. Uwagę na dietę jako całość, czyli i sen, i aktywność fizyczna, i odpoczynek, bo dla wielu osób odpoczynek jest teraz jakimś luksusem, na który sobie nie mogą pozwolić. A to
często nie wiemy albo nie dbamy o to, że tak naprawdę najlepszym odpoczynkiem jest po prostu sen dobry, nie?
Sen, tak, albo zajęcie się
jakimś hobby. Czego nic nie jest w stanie nam zastąpić.
Tak, dokładnie. I to często zmniejsza chęć napadów jedzeniowych. Tutaj też pamiętam na grupie kiedyś jedna z osób poprosiła o pomoc. Co mogę zrobić, bo jest sobota, jest przed południem, a ja czuję, że zaraz będę miała napad i wyczyszczę wszystko, co mam w domu. I tam posypało się naprawdę wiele komentarzy, bo to jest taka wspierająca się społeczność. I po 3 godzinach odpisała, że jej się po prostu spać, że była zmęczona, że nie miała świadomości, że ona po prostu przespała 3 godziny i wstała i to wszystko się wyregulowało. Więc też gospodarka i hormonalna się wyregulowała. Jeżeli pytasz o hormony...
No na przykład takie odchudzanie, które załóżmy, no, jeżeli ktoś chce schudnąć 20 kilo, no wiadomo, że dobrze, żeby tego nie próbował zrobić w 2 miesiące, bo to jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia, ale dajmy na to, nie wiem, rozkłada sobie to na 8 miesięcy. Czy takie odchudzanie się przez 8 miesięcy z rzędu jest ok? Czy powinny być przerwy raczej robione? Jak to z twojej perspektywy?
Znowu, to jest kwestia bardzo indywidualna, ponieważ kiedyś prowadziłem badanie na bardzo niskokalorycznych dietach i okazuje się, że one są też rozwiązaniem, gdzie jemy tylko praktycznie około 800 tysięcy kalorii i bardzo szybko masa ciała spada w przypadku otyłości. I to czasami jest świetne rozwiązanie dla pewnej grupy osób. Zazwyczaj dla większości jednak stopniowa zmiana nawyków, tak? Bo jeżeli jemy pod te 800 kalorii, to nie zmienimy trwale nawyków, bo ktoś zrzuci tą masę ciała i potem co dalej? Często wtedy przestaje się kontaktować na przykład ze specjalistą. O, udało mi się, to już jest takie przekonanie, że nie potrzebuję pomocy, a wtedy jest cały proces utrzymania tych nawyków. Natomiast jeżeli zmieniamy trwale nawyki i zaczynamy jeść mniej przetworzone produkty, więcej produktów roślinnych, jak mawiał Michael Pollan, który streścił swoją książkę, bodajże z 500 stron do... Najpierw poproszono go, żeby streścił ją tak o połowę, bo jest za gruba dla typowego amerykańskiego konsumenta, a potem jak go poprosili, żeby jeszcze ją streścił i troszeczkę odchudził, to powiedział, że tak naprawdę może zamknąć ją w 7 słowach. Eat food not too much, mostly plants. Czyli żywność, taka, która jest jedzeniem nieprzetworzonym, nie za dużo, głównie rośliny. To jest tak naprawdę cała recepta na to, jak się odżywiać. I my staramy się te zdrowe zasady właśnie w tym kierunku prowadzić. Jeżeli jest odpowiednia ilość warzyw, jeżeli jest odpowiednia ilość owoców, produktów nieprzetworzonych, to one mają wysoki indeks sytości, a przy czym małą kaloryczność. Więc to wpływa na hormony sytości, to daje uczucie sytości długoterminowo. I jeszcze jeden aspekt, który może w tym odpowiedzieć na twoje pytanie, jak z tymi hormonami głodu i sytości, ich balansem, aktywność fizyczna. Tak, nie ma sposobu, który byłby skuteczniejszy na utrzymanie prawidłowego poziomu sytości niż regularna aktywność fizyczna. I to pokazuje każde badanie, że osoby, które mają prawidłową masę ciała i są aktywne fizycznie, są w stanie zjeść intuicyjnie tyle, ile potrzebuje ich organizm. I to do tego stopnia, że było też kiedyś w amerykańskie takie ciekawe badanie, już dosyć wiekowe, gdzie zamknięto uczestników w szpitalu i oni jako jedzenie mieli taką tubę w ścianie, gdzie wciskali, wychodziła taka niezbyt apetyczna forma jedzenia.
Jakiś glut.
I to było generalnie wszystko, całe ich posiłki, tylko były zblendowane i w takiej właśnie formie takiej papki gluta. Okazało się, że osoby, które miały prawidłowy BMI i były aktywne fizycznie, jadły plus minus dokładnie tyle, ile potrzebowały. A osoby, które chorowały na otyłość, potrafiły przez ten tydzień badania praktycznie nic nie jeść. To nie zaspokajało ich tego hedonicznego głodu, tej chęci na coś smakowitego. Więc to też pokazuje, że osoby, które dbają o aktywność fizyczną, potrafią lepiej słuchać sygnałów swojego ciała. Ale trzeba do tego momentu dojść, czyli najpierw wprowadzić otyłość w stan remisji i zadbać o zaspokojenie potrzeb takich jak też sen, odpoczynek i wartościowa dieta.
Więc i nie od razu na bieżnie, tylko powoli.
Powoli, małymi krokami. Więc jeżeli wprowadzamy te zmiany, zmieniamy swój styl życia, to też nie jestem zwolennikiem tego, żeby nazywać to redukcją. Bo redukcja już powoduje pewne wyobrażenie, buduje jakieś wyobrażenie tego, że to będzie okresowo przestrzegane, bo jestem w deficycie kalorycznym, a potem wrócę do tego, co było i wszystko zostanie już w niższej masie ciała. Zmienione. A ja bardziej podchodzę do takiego podejścia, że zacznij jeść tyle, ile potrzebujesz w swojej zdrowej masie ciała. Czyli jeżeli ktoś waży 120 kg, a jego zdrowy zakres to jest powiedzmy 75-76 kg, to niech dostosuje sobie kaloryczność do tego 75-76 kg, niech nauczy się jeść tyle, i komponować posiłki, które by zaspokajały taką kaloryczność. I on je tyle, ile powinien jeść mniej więcej przez resztę życia. Nie jest w żadnym deficycie. Tylko trwale zmienia nawyki żywieniowe, żeby być tą osobą, którą chce się stać. Bo to też jest czasami takie, niektórzy to porównują do takiego zabicia ego, takiego swojego obrazu osoby z nadwagą czy z otyłością. I osoby, które robią bardzo dużą redukcję, podkreślają, że czasami codziennie walczą z tym swoim wyobrażeniem siebie, które jeszcze chce wrócić. Więc z otyłością, podkreśla się, że otyłość to jest choroba złożona, z którą najlepiej pracuje się w zespole z dietetykiem, psychologiem, fizjoterapeutą i lekarzem.
Dziękuję, Mikołaju. Przypominam, 23-24 września uzależnienie od jedzenia, od badaczy do praktyka, razem Fundacja FitMind, której jesteś założycielem, i Studenckie Koło Naukowe Psychologii Zdrowia z Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszam, link damy, jak mi Mikołaj wyśle mailem, w opisie tego odcinka. Dziękuję ci za to, że przybyłeś.
Dziękuję za rozmowę.
Książka, którą napisałeś, Uzależnienie od słodyczy, będzie dla patronów. Patroni wiedzą, jak to się robi. Losowanie pewnie tego zrobimy we wrześniu, tak myślę. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki.
Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.